kabareciarnia i zespół Promile w Blasku Jubileuszu. W Blasku Jubileuszu, czyli Zenon Laskowik w Stanach Zjednoczonych. W jubileuszowym programie prezentowane są najlepsze skecze, scenki i oczywiście piosenki. W programie występuje Zenon Laskowik ze swoją kabareciarnią w składzie Adrianna Biedrzyńska, Adrianna Biernacka, Jacek Fedorowicz i Grzegorz Tomczak. Artystom towarzyszyć będzie również zespół muzyczny Promile pod kierownictwem Michała Rukszy. Do zobaczenia już 19 listopada o 8 wieczorem w Linden, New Jersey. 20 listopada o 7.30 w Filadelfii. 21 listopada o 7 wieczorem w Plainville, 22 listopada o 3 po południu na Greenpointie i o 7.30 na Ridgewood. Bilety do nabycia na rampabilety.com. Nie możecie tego przegapić. Zenon Laskowik w Stanach Zjednoczonych. Do zobaczenia na miejscu.
Drodzy Państwo, dzisiaj znakomici goście w naszym studiu, a ja witam bardzo serdecznie pana Jacka Domańskiego, aktora i również, jak się okazuje, biegacza, jakże z dużą pasją. Dzień dobry, witam pana.
Kłaniam się pani Moniko, miło mi gościć u pani w tych skromnych, ale wielce sympatycznych i gościnnych progach.
Bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. Ja państwa tutaj mam w studiu, bardzo się cieszę, dosłownie rozgrzanych jeszcze dzisiejszym porannym treningiem przed maratonem. Jakie wrażenia z tego, co pan zobaczył dzisiaj w Central Parku?
Ja darzę Central Park specjalnym uczuciem, choćby ze względu na film Her, którego większość się dzieje na jego terenie. Poza tym dwa razy, ponieważ już to jest mój trzeci pobyt związany z maratonem nowojorskim. Także trzeci raz odwiedziłem ten park. On ma w sobie jakąś magię. To jest coś niesamowitego. Także dzięki jestem tym ludziom, czy temu człowiekowi, który miał taki pomysł, żeby akurat w tym mieście, w tym miejscu, w takim formacie go umieścić. Natomiast osobiście muszę powiedzieć, że jest taka we mnie trochę nutka żalu, ponieważ przystąpiłem do dzisiejszego treningu, tak jak i do maratonu, absolutnie nieprzygotowany, ponieważ mam kontuzję niewyleczoną Achillesa, dosyć bolesną i parę innych towarzyszących rzeczy. Też z kontuzją związanych. Natomiast co jest ciekawe, zauważyłem, że jak boli kolano, jest niedobrze, człowiek czuje dyskomfort, ale wystarczy, żeby zaczął boleć Achilles, wtedy nagle kolano zdrowieje i ważny jest Achilles, także czuję, że jedna kontuzja tłumi pozostałe, więc jest to kwestia wyboru. Po prostu mam nadzieję wystartować i będę robił wszystko, żeby pokonać jak największy dystans, na ile mi pozwoli właśnie ścięgna Achillesa.
Samo podejście do maratonu to już jest bardzo duże zwycięstwo personalnie, bo wiele osób traktuje maraton bardzo personalnie jako bieg, który dla siebie ma coś pokazać komuś. Jak pan podchodzi do samego tego dystansu, który dla wielu jest taki obezwładniający, ale no dla pana oczywiście to już przebyty dystans kilkakrotnie, ale jak pan podchodzi do tej potęgi maratonu, o której tak wielu mówi?
Mimo, że mam około 100 maratonów już za sobą ukończonych, to zauważam podobieństwo między kolejnym występem w maratonie, a kolejną premierą w teatrze. Ponieważ jest ta sama trema i macie poczucie, że robi się to znowuż od nowa, po raz pierwszy. Człowiek nie może, to znaczy ja nie mogę wykorzystać doświadczeń poprzednich, bo one się gdzieś tam zacierają i no i czuję się w tym momencie tak, jakbym pierwszy raz był w Nowym Jorku, pierwszy raz ten maraton starał się przebiec.
Każdy maraton, jak i każdy spektakl jest inny. Tak. Tym samym. I kibice, i widzowie też się zmieniają, tak powiem.
Tak.
Jeżeli, proszę, pan zaczął opowiadać mi przed wejściem na antenę wspaniałą historię i chciałabym, żeby pan ją naszym słuchaczom również opowiedział. Ten maraton Solidarności, ale to były te pierwsze kontakty pana z maratonem.
Tak, ja miałem ojca bardzo usportowionego, Wiktora Domańskiego, więc być może, który zaginął na Majdanku, to znaczy został aresztowany i przez wiele lat nawet moja mama, która zmarła w niewiedzy, gdzie jest grób tatusia, pisała w różnych ankietach, zaginął na Majdanku, bo nie było żadnych danych, że on na tym Majdanku został. Okazuje się, że w Eksodusie, jaki był również w Auschwitzu, kiedy wojna się kończyła w 1945 roku, Niemcy popędzili więźniów w głąb Niemiec. I teraz przez internet wszedłem na stronę Wiktor Domański, aktor Majdanek. I tam mi się wyświetlił jego numer obozowy i chcąc po raz drugi wejść na tę samą stronę, już jakoś się, nie jestem techniczny, wobec tego zagubiłem się, ale wszedłem na stronę, która mówiła właśnie o tym Eksodusie i doprowadziła mnie do Weichingen an der Enz, takiej miejscowości, jak moja koleżanka z Wolnej Europy powiedziała, urocza mała miasteczko. Tam był ostatni, że tak powiem, kres w cudzysłowie podróży mego ojca, ponieważ tam był obóz, kolejny obóz przejściowy i ci, którzy dotrwali, to tam zostali pochowani, bo zostali zamęczeni albo no po prostu zakończyli swoje życie. I tam jest obóz wojenny i też widziałem już na niektórych grobach polskich od rodziny tabliczki z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ojca swego dopiero znalazłem w grobie zbiorowym. Także wybieram się z moim kolegą, który jest konserwatorem zabytków, który zrobił taką tabliczkę, którą chcę po przyjeździe tam gdzieś umieścić. Także żałuję, że mama tego nie doczekała, ale mam nadzieję, że się tam spotkała z ojcem na górze. I owszem, paliłem papierosy, chodziłem na pływalnię, gdzieś tam biegałem za tramwajami, wyskakiwałem, ale to wszystko było takie, powiedziałbym, spontaniczne. Przychodziła zima, to człowiek leciał gdzieś na narty zjazdowe, a tu do Zakopanego, a tu gdzie indziej, do Szczyrku. I właściwie mój kontakt stały ze sportem to zawdzięczam Solidarności, bo któregoś dnia idąc ulicami Gdańska natknąłem się na duży plakat pisany Solidarycą, maraton Solidarności. Wobec tego, co zrobiłem, wróciłem czym prędzej, ja miałem chyba 3 dni, to była środa czy czwartek, do Warszawy. Wyciągnąłem gdzieś jakieś trampki, bo jeszcze wtedy o Adidasach niewiele wiedziałem. Rzuciłem palenie, wróciłem do Gdańska, pod stocznię. Tam były na ławach rozłożone wydawnictwa bezdebitowe, wobec tego to wszystko, co miałem z pieniędzy, wsadziłem w te książki i spotkałem kolegę, który był wtedy dyrektorem Wiktorii, Marka Stopczyka, z którym byliśmy w szkole hotelarskiej. I on mówi, biegniesz? Ja mówię, no staram się. No i ta piękna brama, przyozdobiona kwiatami, portretem ojca Karola Wojtyły. No, ale mówię, no tak, ale nie wiem. I na to wjeżdża z terenu stoczni samochód. Biegnie pan, facet z szoferki. Ja mówię, wie pan, no chcę, ale nie wiem, czy dobiegnę. Panie kurcze, jest za nami autobus, to pana zabierze. Dalej, szybko, bo już zaczynamy. I zrzucił mi taki worek papierowy. Ja wrzuciłem te wszystkie ciuchy, te książki, oddałem mu. No i zaczął się bieg. Bieg, który był fantastyczny o tyle, że towarzyszyła nam milicja, która patrzyła na nas z podełba, bo nie wiedzieli, co to są, właściwie co to za impreza. Solidarność, ona nie była jeszcze w pełni świadomości zalegalizowana. Natomiast ludzie dzielili się swoimi impresjami, między innymi na temat sytuacji w kraju. Jedni mówili, że wyrzucił ktoś tam telewizor przez okno, bo telewizja kłamie, etc., etc. I tak dobrnęliśmy do mety, która była w Gdyni, w stoczni w Gdyni. I jak mówię, przez kilka lat za prezydentury Wałęsy ten bieg był... Raz miał 24 kilometry, raz 25, raz 27. Zależnie, bo trasy się zmieniały. I dopiero jak Marian Krzaklewski został szefem Solidarności, to za jego prezydentury w cudzysłowie, to był bieg, który już miał rangę autentycznego maratonu od stoczni do stoczni, miał 42 km, 195 metrów. Niestety euforia tych pierwszych biegów Solidarności gdzieś w momencie, kiedy został już oficjalnie maratonem, gdzieś powolutku zaczęła wyparowywać, co objawiało się na przykład tym, że dostawaliśmy talerze po każdym maratonie i na tych talerzach był maraton Solidarności, potem był maraton, potem było bodajże 750-lecie Gdańska. Różne takie były namalowane daty historyczne, z tym, że coraz mniej było Solidarności. Z tej Solidarycy, z tej czcionki Solidarycy zostało to po prostu przy ostatnim, chyba piątym maratonie, normalnie wydrukowane Solidarność i tyle. I stwierdziłem, że niestety już straciłem ochotę biegać w tym biegu, bo to już nie było to. I przerzuciłem się na bieg właśnie Cudu nad Wisłą 20 roku. Od Osowa do Radzymina, czy od Radzymina do Osowa. To był co prawda półmaraton, ale jeszcze tam z kolei czułem ten entuzjazm ludzi, organizatorów. A tutaj już tak to było.
Historia jest niesamowita i to dziękuję, że pan nam powiedział, jak się to zaczęło u pana, ale też jak to wtedy wyglądało, jeżeli chodzi o te biegi w Polsce, bo one były czymś więcej niż samym biegiem. To była demonstracja niesamowita i siły, i wszystkiego. I zwracało uwagę, tak jak pan mówi, milicja była oszołomiona, co się dzieje.
Ludzie, znam ludzi, którzy przyjeżdżali ze świata po to, żeby pobiec bieg Solidarności. Czuli się zaszczyceni tym, że mogą w tym brać udział. Niestety organizatorzy, nie chcę wymieniać nazwiska zasłużonego sportowca, który, no począwszy od tego, że medal to był wielkości medalika, że niestety nie zadbano o to, żeby oprawić ten bieg, który zasługiwał na to, godnie. Znaczy, po biegu, a skąd masz to jabłko? A tam dają. A tu jedzenie? Nie. Chaos. No brak organizacyjny i brak właśnie jakiegoś pięknego medalu, które się teraz spotyka na różnych biegach.
Panie Jacku, ale 100 maratonów w życiu przebiec to jest nie lada wyczyn. Gdzie te maratony były? Wszędzie?
No, maratony były, no na przykład jeśli dojdzie do skutku, to teraz będzie trzeci w Nowym Jorku. Biegłem 2 lata temu, czy 3 lata temu w Sztokholmie. Biegłem w Polsce, w Warszawie, to mam też kilkanaście maratonów. No, można by wyjść Gdańsk. Lęborg jest piękny, cudowny maraton w Lęborku, gdzie jest, podbiega się pod górkę, potem się zbiega z górki, malowniczy teren, piękny krajobraz, no i wspaniali ludzie, bardzo to w te imprezy wciągnięci. Gdzie biegłem jeszcze?
W Paryżu
biegłem 4 maratony, czwarty dlatego, że tam miałem taką serdeczną, powiedziałbym, przyjaciółkę. I po prostu, żeby się móc z nią spotkać, to jako pretekst.
Maraton trzeba było przebiec.
Tak.
Jeżeli chodzi o maraton Nowy Jork.
Praga.
Tak. To piękne miejsce w całej Europie.
O Nowym Jorku pani.
O Nowym Jorku chcę zapytać, bo wiele osób, no dla wielu to jest najważniejszy maraton w ich karierze. Dla wielu to jest szczyt marzeń, żeby przebiec Nowy Jork, tak mówią. I my, tak jak pan powiedział, no ten maraton niedziela, ale pan już ma doświadczenie w przebiegnięciu go. Czym jest dla pana właśnie ten maraton tutaj w tym mieście? Oprócz tego wspaniałego wspomnienia z Central Parku, który nam pan przywołał.
No więc tu taką mam anegdotę trochę dłuższą. Pierwszy raz, o ile wiem, biegłem tu w 2007 roku. To był chyba 40. maraton nowojorski. No i biegnąc, Znalazłem się już w pobliżu parku, a ponieważ z arytmetyką mam kłopoty, trudno mi było te mile przeliczyć na kilometr, ale sobie myślę, wiem, że meta jest w parku, więc to zaraz będzie meta. Tymczasem, jak się okazało, tych kilometrów jeszcze było sporo, żeby tę metę osiągnąć. Natomiast widziałem ludzi, którzy mnie mijali, widziałem kobiety czy mężczyzn, którzy w moim pojęciu no, powinni biec het za mną, a tymczasem mnie wyprzedzali. Ja już byłem, że tak powiem, u kresu sił, byłem na nich wściekły. Dobiegłem do mety, czas miałem 5 godzin, 5 minut, ale spotkałem kolegę z Krakowa, który o 15 lat jest młodszy ode mnie, to sobie myślę, no nieźle, jeżeli taki... I uszczęśliwiony wiedziałem, że są rezultaty z maratonu w gazecie. Następnego dnia pobiegłem do kiosku, kupiłem New York Timesa poszerzonego o listę biegaczy. Z nadzieją szukam swojego nazwiska, patrzę, a tam jest limit do 5 godzin.
5 minut.
Te 5 minut zadecydowało o tym, że mnie nie ma i wtedy zrozumiałem, dlaczego tak wszyscy, starzy, młodzi, grubi, chudzi, parli do przodu, bo chcieli osiągnąć ten limit, żeby się znaleźć w gazecie. No to sobie pomyślałem, następnym razem, jeżeli będzie mi dane, jednak muszę przystąpić przygotowany. I o dziwo, objawiło się to tym, że następny bieg, chyba w 2009, miałem już wynik 4 godziny 40 minut.
No to proszę.
Wobec tego następnego dnia zbiegam na dół, lecę do kiosku, kupuję nie bacząc na koszta New York Timesa, szukam siebie po to, żeby zobaczyć, że limit biegaczy skurczył się do 4 godzin 30 minut. I oto los dał mi trzecią możliwość naprawienia błędów. Jestem w Nowym Jorku, będę biegł za 2 dni, ale nie mam absolutnie nadziei na ukończenie tego biegu, mimo że właściwie w nadziei chciałem po prostu się znaleźć wreszcie w tym limicie i tę swoją próżność zaspokoić.
Ale wyniki były mimo wszystko bardzo, bardzo godne pogratulowania, więc ja pogratuluję panu, mimo że nie było w New York Times. I patrząc na pana, ja mogę powiedzieć, że jest pan w świetnej formie i myślę, że to na pewno duży wpływ miało to bieganie. To, że całe życie był pan w ruchu niejako i że ten bieg jednak jest normalną częścią pana życia.
Tak, 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 tak. Bo potem rozszerzyłem to o triatlony do zakresu dystansu olimpijskiego. Dalej nie poszedłem, już chyba nie pójdę. I o rolki. Także urozmaiciłem tę formę ruchu, ale stwierdzam absolutnie, że jest to rodzaj narkotyku. Jest to rodzaj narkotyku, oczywiście pozytywnego. Dlaczego pozytywnego? Dlatego, że jakoś przynajmniej mnie mobilizuje w taki sposób bardzo fajny. Czas, kiedy wykonuję te ćwiczenia, czy te biegi, czy te jazdy, czy pływania, to jest czas, powiedziałbym, takiej czystej energii, nieskażonej żadną brzydką myślą, żadną chęcią czynienia zła czy zaszkodzenia komuś. Jest to, sądzę, bardzo pozytywna energia, która wpływa jakoś na jakość życia, ale jest to narkotyk. Ja rano po prostu, ponieważ jestem osobą, sądzę, depresyjną, tu muszę powiedzieć taką, jeśli pani pozwoli.
A bieganie
oczywiście.
To endorfiny same, radość
tak.
Mówią.
Następna anegdotka polegająca na tym, że wybrałem się, jak mówię, czwarty raz na maraton do Paryża, ale oni są bardzo skrupulatni, żądają od lekarza potwierdzenia, że pacjent jest gotowy do biegu. Wobec tego, szukając w myśli, trafiłem na znajomą, z którą nie widziałem się 3 lata, dzwonię do niej, przylatuję z wydrukowaną ankietą z drukarki, z internetu. Małgosiu, słuchaj, wpisz mi, że jestem zdrowy, bo ja jutro rano o 7 mam samolot do Paryża. A ona tak patrzy na tę ankietę i mówi, a ty jesteś zdrowy? Nie, czy... Ja mówię, tak, tak, z wyjątkiem depresji. Aha, a ile sobie wiosenek liczysz? Ja mówię, 72. Ona parsknęła śmiechem. Mówi, słuchaj, starzy ludzie nie mają depresji. Ja mówię, Małgosiu, nie żartuj sobie, ja nawet byłem u lekarza. Słuchaj, naprawdę nie mają depresji. Krótko mówiąc, ja mówię, jak wrócę, ja to sprawdzę w internecie. Pojechałem, cudowny dzień, bez pachnia, bo to był chyba 7 kwietnia, coś cudownego. Po raz pierwszy przebiegłem maraton, jakbym był na wycieczce krajoznawczej. Rozglądałem się, no byłem w 7 niebie, zresztą moja przyjaciółka, potem u mojego przyjaciela, scenografa, rozmasowała mi nawet stopy. Wróciłem do Polski, po kwietniu był maj, też pięknie, potem czerwiec, potem lipiec, sierpień, wakacje, cudownie, morze. Przyszła jesień, deszcze, ja patrzę, nie mam tego uczucia, że mnie coś za gardło łapie, że mi się stopy pocą, że mam poczucie grzechu, że inni już w pracy, a ja jeszcze gniję w wyrze. Chcę się, Boże, to jest chyba sugestia. Ta kobieta mi zasugerowała, że ja nie mam depresji i jak mówię, to było, podobno 2 lata temu było, ja do tej pory czuję się, oczywiście mam spadki nastroju, każdy normalny człowiek ma spadki, euforię, ale nie jest to w takim zakresie, w jakim było do tej pory.
Czyli zdrowie, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne.
Zdrowie psychiczne i jeśli chodzi o psychikę, też jest ważna, jest taka książka gdzieś o afirmacjach. Pamiętam, że będąc na biegu Piastów, czeka się w takich kostiumach z lajkry, a tu czasami niestety w naszych górach ze śniegiem deszczyk popada i to czekanie człowieka, no przynajmniej mnie, bardzo wyziębiało, zwłaszcza dłonie bardzo szybko reagowały na chłód. I w momencie startu, kiedy już weszliśmy w taką alejkę pod górę, która idąc jodełką zajmuje cały pas, to wiedziałem, zaczęły mnie kciuki strasznie boleć z zimna. I sobie myślę, no to zejdę na bok. Ale jak zejdę na bok, to przynajmniej 100-150 narciarzy mnie minie, zanim ja znajdę szczelinę. I stracę no, też jakiś dystans. I zacząłem sobie powtarzać, jest mi gorąco. I to powtarzałem, 2, 3, 7 minut. I przestałem. I złapałem się na tym, że już mam ręce rozgrzane.
To jest ta siła, siła nasza, tak, którą tak, musimy tak. Afirmacje właśnie bardzo wierzyć i wielu na pewno to pomaga w czasie maratonu. Mówiliśmy o tym, o tej ścianie, o tym, co się dzieje z umysłem, kiedy biegnie i rzeczywiście pomaga. Panie Jacku, dziękuję bardzo serdecznie panu za naszą wspaniałą rozmowę, za to, że opowiedział nam pan o swojej pasji do biegania i do sportu generalnie. I jest mi bardzo miło pana gościć, pan Jacek Domański był naszym gościem. Dziękuję panu.
Dzięki również. Wszystkiego dobrego i ciekawych, interesujących interlokutorów, pani życzę.
Bardzo dziękuję. Życzę sobie takich jak pan. Będzie mi naprawdę bardzo miło.